Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Joanna Jaks to pseudonim Joanny Jakubczak. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Oprócz pisania powieści, maluje na szkle, pasjonuje się literaturą biograficzną i grafiką. Jest również wolontariuszką Fundacji dla Rodaka, wspierającej Polaków w Kazachstanie. Zadebiutowała w roku 2014 Dziedzictwem von Becków, które zachwyciło zarówno recenzentów, jak i czytelników. Kolejne powieści ugruntowały status Joanny Jaks jako pisarki. Miłośnicy jej twórczości entuzjastycznie przyjęli książkę Syn zakonnicy, a także cykle powieściowe Zemsty i przebaczenia, Zanim nadejdzie jutro, czy Prawdy zapisanej w popiołach. Wiosenne przebudzenie to pierwszy z czterech tomów cyklu Duchy minionych lat, a jednocześnie kontynuacja wydarzeń znanej sagi Prawda zapisana w popiołach. W Polsce nastała era Edwarda Gierka i czas prosperity za zagraniczne pożyczki oraz większe otwarcie na świat zachodu. W RFN-ie dochodzi zaś do zamachu na izraelskich sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Europa Zachodnia zaczyna zmagać się z krwawym terrorem. W dorosłość wkraczają dzieci Błażeja, Szymka i Kuby. Dla nich wojna jest daleką przeszłością. Jednak czy na pewno wszystkie demony tamtego czasu zostały pogrzebane? Posłuchajmy fragmentu z książki Joanny Jaks zatytułowanej Wiosenne przebudzenie. Kiedy poznała Andreasa, 10 lat starszego Niemca z bardzo zamożnej rodziny, nawet przez moment nie pomyślała, że jego narodowość może stanowić jakikolwiek problem. Zafascynował ją nienagannymi manierami, dojrzałością i był cholernie przystojny. Być może matka nawet nie dowiedziałaby się o tej znajomości, ale Andreas zakochał się w Amelii na zabój i pewnego słonecznego dnia poprosił ją o rękę. Zgodziła się i uznała, że czas najwyższy przedstawić swojego wybranka rodzinie. Matka dostała szału. – Chcesz wyjść za Niemca? – krzyczała. – Po moim trupie! – Mamo! – jęknęła wówczas Amelia. – W czasie wojny był dzieciakiem. – Może i on był, ale jego rodzice? Co o nich wiesz? – Może jego ojciec należał do NSDAP i pogardzał Słowianami, a Żydów kazał palić w piecach? – Nie wychodzę za mąż za jego ojca, ale za niego. Jaka to różnica, kim byli jego rodzice, to niedorzeczne. Amelia naprawdę nie rozumiała matki i jej uprzedzeń. Minęło ćwierć wieku od zakończenia wojny i podobne historie nie interesowały nowego pokolenia. Jeżeli wyjdziesz za tego człowieka, wiedz, że nie będziesz moją córką. Twój ojciec w grobie się przewraca, grzmiała Weronika Durand. Jej przybrany ojciec, Gustaw, próbował załagodzić sytuację, ale matka była nieprzejednana. Nie chciała nawet poznać Andreasa i oświadczyła, że nie pojawi się na ślubie Amelii, jeśli do tego dojdzie. Andreas był czuły i wyrozumiały. Nie powiedziała mu nigdy, dlaczego poróżniła się z matką i z jakiego powodu ta nie zaszczyci ich swoją obecnością podczas ceremonii. Opowiadała głupoty o złych relacjach ze swoją rodzicielką, które podobno ciągnęły się latami. Zamieszkali w ogromnym domu w pobliżu Stuttgartu wraz z jego rodzicami. Rodzina Imhoffów podobno kiedyś miała przed nazwiskiem von, a teraz jej członkowie należeli do grona bogatych biznesmenów trzęsących rynkiem wydawniczym nie tylko na terenie RFN-u. Posiadali także inne spółki – w tym dwie, które świadczyły usługi dla rządu i Bundeswehry. Zgodziła się na intercyzę. Nie wychodziła za Andreasa dla pieniędzy, więc nie miała problemów z podpisaniem dokumentów, które pewnego dnia podsunął jej teść. Zapytała jedynie, czy Andreas o tym wie. Ojciec Andreasa, zwalisty mężczyzna o świdrujących oczkach i szerokim uśmiechu, pokręcił przecząco głową i odrzekł: mój syn jest zakochany i nie myśli o takich sprawach, ale sama rozumiesz, że ja muszę być bardziej praktyczny. Ale jeżeli podpiszesz ten dokument, Andreas zrobi to także, zwłaszcza gdy mu powiesz, że to był twój pomysł. Na pewno doceni fakt, że wychodzisz za niego z miłości, a nie dla fortuny. Rozumiem, uśmiechnęła się sztucznie. Pan w nas nie wierzy. Moja wiara nie ma tutaj nic do rzeczy. Jestem już starym człowiekiem i niejedno w życiu widziałem. To jak, podpisujesz? Tak, kocham Andreasa i nie zależy mi na pieniądzach, westchnęła i złożyła podpis. Nie martw się, Amelio, nie skrzywdzimy cię. W razie rozwodu otrzymasz okrągłą sumkę. Poza tym zasiądziesz w zarządzie jednej z naszych spółek. Nie martwię się, wzruszyła ramionami. Skończyłam ekonomię i jestem w stanie sama na siebie zarobić. Mimo że podpisała intercyzę i powiedziała prawdę staremu Heinrichowi, poczuła się dziwnie, jak łowczyni fortun. Niedługo potem wyszły na jaw także inne sprawy. Rodzicom Andreasa również przeszkadzało polskie pochodzenie jego przyszłej żony. Chociaż już od dawna miała w paszporcie wpisane obywatelstwo szwajcarskie, być może nigdy by się o tym nie dowiedziała, gdyby nie czysty przypadek. Kiedy Andreas zabrał ją do swojej rodzinnej posiadłości, przypominającej bardziej pałac aniżeli dom, następnego dnia rozchorowała się. Dostała gorączki, rozbolało ją gardło i zamiast przechadzać się po przepastnym ogrodzie, leżała plackiem w jednym z gościnnych pokoi. Późnym wieczorem poczuła silne pragnienie i stwierdziła, że o tej porze nikt do niej nie zajrzy, bo powinna już spać. Więc zwlokła się z łóżka, założyła szlafrok i postanowiła sama udać się do kuchni. Dom był ogromny, nie zdołała go dobrze poznać. Więc zamiast do kuchni trafiła pod drzwi salonu. Usłyszała dobiegającą z pokoju rozmowę i już chciała nacisnąć klamkę, gdy do jej uszu doszedł głos starego Imhoffa. Polkę nam do domu sprowadziłeś? Brudną Słowiankę? To tak, jakbyś się ożenił z cyganką albo Żydówką. Zamarła. Jeszcze niedawno wyrzucała matce, że po tylu latach od zakończenia wojny wywleka podobne historie, a okazało się, iż dla rodziny Andreasa także ma to znaczenie. Nie weszła do środka, ani też nie odszukała kuchni. Wróciła do swojego pokoju i zaczęła się zastanawiać, kim był ojciec Andreasa w czasie wojny. Już teraz mogła się domyślić, jakie poglądy wyznawał, ale może nie skończyło się jedynie to na niechęci do innych narodów niż niemiecki? Nie zapytała o to Andreasa, w ogóle nie podjęła tego tematu, bo uznała, że nie wychodzi za starego Imhoffa, ale za młodego, który podobnych uprzedzeń nie posiada. Z czasem, gdy została już panią Imhoff, dowiedziała się nieco więcej o rodzinie męża. Nie tylko tego, że Heinrich był aktywnym członkiem NSDAP, ale także największą fortunę zbił podczas wojny, wykorzystując pracę niewolniczą robotników przymusowych. Planowała porozmawiać na ten temat z Andreasem, ale już po roku ich ślubu w ich małżeństwie zaczęło się źle dziać. I miała inne problemy niż nazistowska przeszłość teścia. Doskonale pamiętała dzień, w którym po raz pierwszy chciała przekreślić swoje małżeństwo. Uczestniczyli tego wieczoru w jakimś cholernie eleganckim balu. Miała na sobie długą, jedwabną suknię, sznur pereł i szpilki. Andreas znał wszystkich, tak jak jego rodzice. Wciąż z kimś rozmawiał, a nią prawie w ogóle się nie zajmował. Ona przeciwnie, nie znała nikogo, prócz prezesa spółki, w której ulokował ją stary Imhoff. Widzę, że się nudzisz, zagadnął ją Hans. gdy stała tuż przy drzwiach balkonowych i raczyła się kolejnym kieliszkiem szampana. Odrobinę, Andreasa wciąż ktoś zagaduje, a ja nie mam z kim tańczyć, westchnęła. W takim razie zatańcz ze mną, powiedział z uśmiechem i pociągnął ją na parkiet. Nie podrywał jej. Wirowali razem na parkiecie i od czasu do czasu organizował kolejne kieliszki szampana. Po powrocie do domu Andreas powiedział zimno: nie wiedziałem, że ożeniłem się z dziwką. Amelia była w szoku. Nie rozumiem, wymamrotała. Kleiłaś się do Hansa. Ja tylko z nim tańczyłam. Pracujemy razem, zaczęła się tłumaczyć. Co ty mówisz, Andreasie? Hans ma żonę, dzieci, a ja mam ciebie. Nie potrzebuję kogo innego. Nie uspokoił się, wręcz przeciwnie. Im bardziej próbowała się tłumaczyć, tym on wpadał w coraz większą złość. Nie przebierał w słowach, a gdy oznajmiła, że nie zamierza tego słuchać, uderzył ją. O poranku żebrał o wybaczenie. Tłumaczył jej, że jest diabelnie zazdrosny, bo kocha ją nieprzytomnie i nie może znieść myśli, iż dotyka ją ktoś inny. Uwierzyła mu, mimo że Hans następnego dnia został usunięty ze stanowiska prezesa spółki i wyrzucony na bruk. Jednak sytuacja zaczęła się powtarzać, a Amelia była coraz bardziej przerażona. Bała się zamienić chociaż słowo z innym mężczyzną, by nie dać mężowi powodu do awantury. Ale on chyba nie musiał mieć pretekstu, bo potrafił obrzucać ją obelgami nawet wówczas, gdy siedziała w domu. Chciała odejść, ale wciąż ją zapewniał, że to się zmieni. Był jak dziecko, które rozrabia, a potem zaczyna płakać, by rozmiękczyć rodziców. A ona za każdym razem wierzyła, że to już ostatni raz i że jej mąż prędzej rzuci się pod pociąg, aniżeli podniesie na nią rękę. Nie mogę tak żyć, wychlipała po jednej z kłótni zakończonych rękoczynami. To chore, Andreasie. Ścisnął jej dłoń i płakał razem z nią. Amelio, wiem, że to okropne, ale ja nie potrafię nad tym zapanować, ale zrozum, kocham cię tak bardzo, żyję w ciągłym strachu, że odejdziesz ode mnie. Powinieneś się leczyć, powiedziała. Posłuchaj, masz rację, ty zresztą zawsze masz rację. To jest niewybaczalne, poszukam pomocy. Tak, wiem, to jest choroba, a ja powinienem ją leczyć. Poza tym, Amelio, ty też nie jesteś bez winy, nie ma dymu bez ognia. Wciąż mnie prowokujesz. Wiesz, jak działasz na mężczyzn i sprawia ci to przyjemność. Andreasie, uwierz mi, jesteś taka piękna i mądra. Być może nie dostrzegasz pewnych rzeczy, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak się zachowujesz, ale ja to widzę. Taki był. Najpierw korzył się, a potem spokojnym, niemal terapeutycznym głosem tłumaczył jej, że właściwie to ona ponosi odpowiedzialność za całą sytuację. Tak bardzo wbił jej to do głowy, że kiedy musiała porozmawiać z jakimś mężczyzną, robiła się nieuprzejma i wręcz odpychająca. Nie miała pojęcia, dlaczego wciąż z nim jest. Nie wiedziała, dlaczego czuła się winna. I nie zastanawiała się nad tym, że niewiele już pozostało ze starej Amelii. Teraz, gdy patrzyła w lustro, widziała jedynie przerażoną i złamaną kobietę, która przy każdym mężczyźnie zachowuje się jak robot. Słuchali Państwo fragmentu z książki Joanny Jaks zatytułowanej Wiosenne przebudzenie. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte 2 leżaki. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodźże życie. Ogrzej się na parę chwil. Wiosna, 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 ach to ty.
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 Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 ach to ty.
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 Jeszcze krótki kalendarz wydarzeń związanych z przeszłością i ostatnimi dniami kwietnia. Będą to wydarzenia odnotowane przez Bogdana Misia w redagowanym przez niego w sieci Studiu Opinii.
I tak, 27 kwietnia, rok 1810, Ludwig van Beethoven skomponował utwór dla Elizy. To popularny tytuł bagateli a-moll, jednej z najbardziej znanych w literaturze muzycznej miniatur fortepianowych. Biografowie Beethovena nie są zgodni co do tego, kim była tytułowa Eliza. 29 kwietnia, rok 1882, na przedmieściach Berlina Werner von Siemens zaprezentował publicznie pierwszy na świecie trolejbus elektromot. Komunikacja trolejbusowa stała się w XX wieku dość popularna, po czym zaczęła zanikać. Obecnie, ze względu na konieczność ograniczenia szkodliwej emisji i możliwość pozyskiwania energii elektrycznej z czystych źródeł, trolejbusy przeżywają renesans. A w Warszawie ostatni trolejbus zjechał do zajezdni w 1995 roku. 29 kwietnia, rok 1913, szwedzki emigrant Gideon Sandbach otrzymał amerykański patent na zamek błyskawiczny. Drobny wynalazek, a jak okazał się ważny. W 1951 roku Sandbach otrzymał złoty medal Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Inżynieryjnych, a w 2006 został uhonorowany wprowadzeniem do National Inventors Hall of Fame. Swój wynalazek wielokrotnie udoskonalał. 29 kwietnia, rok 1994, ogłoszono bankructwo światowego potentata branży komputerowej Commodore International. Przedsiębiorstwo założył w 1954 roku w Toronto polski emigrant Jack Tramiel. Przez kilka lat prowadził on w Nowym Jorku mały zakład naprawy maszyn do pisania. Z czasem udało mu się zawrzeć kontrakt na produkcję takich maszyn w Kanadzie. W 1962 roku przedsiębiorstwo formalnie stało się Commodore Business Machines i produkowało początkowo kalkulatory. Wielką popularność zdobyły jednak komputery osobiste, kolejno PET, VIC-20 i C64. Ogromnym sukcesem była Amiga 1000, odkupiona od byłych projektantów firmy Atari. Ostatecznie, wskutek niezbyt zręcznego zarządzania, firma uległa konkurentom – IBM i Apple. Ale Amigi mają swoich wielbicieli do dziś, pisze Bogdan Miś. 30 kwietnia, rok 1916. W Niemczech wprowadzono pierwszą w historii zmianę czasu na letni spowodowaną wymogami gospodarki wojennej. Dziś świat się pomału z tego pomysłu wycofuje. Ostatecznie ekonomiści doszli do wniosku, że zmiana czasu oznacza więcej kłopotów niż oszczędności. 1 maja, tu już powiem od siebie jedynie, że tego roku w Polsce jest prawdziwie długi weekend. Sobota i niedziela to już od dawna dni wolne, poniedziałek, 1 maja to święto sprzed lat, do tego dochodzi święto narodowe 3 maja i dzień wolny przywrócony ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. A w London Majowa Akademia już dzisiaj. I tak oto program powoli zbliża się ku końcowi. Na zakończenie będzie jeszcze piosenka w wykonaniu Stefanii Wójtowicz, a my już teraz dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień. You're hurt.
Zapraszamy do reklamy.